Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Bartosz Krasiński, ratownik medyczny, współzałożyciel Fundacji AID Ratunek, zajmującej się m.in. edukacją dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Chciałabym z panem porozmawiać o tym, jak zorganizować pod względem bezpieczeństwa wyjazd z dzieckiem na biwak pod namiot. Co musimy ze sobą zabrać, żeby sprawnie w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy?
Musimy przede wszystkim zabrać ze sobą apteczkę, która nie tylko ma być skoncentrowana, tak jak apteczka samochodowa, ale przede wszystkim musi posiadać te leki, które na co dzień przyjmujemy, musi mieć dodatkowo środki opatrunkowe, które zanim zabierzemy, sprawdźmy, czy te daty ważności na tych opatrunkach są aktualne. Musimy przede wszystkim zweryfikować, czy te środki do dezynfekcji są również z prawidłową datą ważności. Zwracam uwagę jako ratownik, że jeżeli Państwo weźmiecie apteczkę, która dawno nie była przeglądana, to te środki najczęściej do dezynfekcji po prostu przeterminowane nie działają, a to wiąże się później z niepotrzebnym rozwojem stanu zapalnego, wydłużeniem gojenia się ran, co możemy zminimalizować poprzez prawidłowe przygotowanie się.
Dziecko najbardziej narażone chyba jest na urazy, małe dziecko, czyli na przykład jeśli dojdzie do urazu głowy, to jak mamy zabezpieczyć dziecko do przyjazdu pogotowia?
Właśnie, nie każdy uraz głowy kwalifikuje się do wezwania pogotowia ratunkowego, a niektóre bezwzględnie się kwalifikują. No i tutaj przede wszystkim rozróżnić trzeba, jak wybierać prawidłowo ten wybór i wzywanie pogotowia. Urazy głowy u dzieci, te, które wymagają wezwania pogotowia ratunkowego, zawsze opierają się na podstawie objawów, które każdy rodzic musi zapamiętać. Po pierwsze jest to utrata przytomności, nawet krótkotrwała. Czyli dziecko nie pamięta chwili przed urazem, w trakcie, jak doszło do urazu i po. Każdy uraz głowy, nawet taki uraz, który nie obserwujemy na głowie żadnych ran, żadnych otaść, po prostu upadło, uderzyło głową, później robi się nawet jakieś delikatne zasinienie, ale nie pamięta okoliczności, jest kwalifikacja do wezwania pogotowia. Jeżeli natomiast mamy jakiekolwiek zaburzenia neurologiczne, czyli dziecko mówi gorzej, ma spowolnioną mowę, każdy rodzic wie, jak się dziecko jego zachowuje, a po urazie widać, że ta motoryka ciała, czyli zachowuje się inaczej jak przed urazem, ma cały czas utrzymujące się nudności. To są objawy, które wskazują wezwanie pogotowia ratunkowego. I tutaj pierwszą pomocą jest oczywiście zostanie na miejscu zdarzenia. Zabezpieczamy głowę poprzez po prostu ułożenie w pozycji zastanej. Natomiast jestem ratownikiem medycznym, który również pracuje w Centrum Urazowym dla Dzieci w spółce Copernicus i zaznaczam wielokrotnie, że nie zawsze udaje się podręcznikowo ułożyć dziecko po urazie głowy od tak, żeby się nie ruszało. Najlepiej by było, gdyby dziecko leżało w pozycji na wznak, 30 stopni wyżej głowa. Natomiast często nie udaje się to zrobić w tej pozycji i dlatego zalecamy, żeby pomimo nie do końca stuprocentowo prawidłowego ułożenia, wolimy, żeby mama wzięła, przytuliła to dziecko i położyła się z dzieckiem nawet na boku, czy przytuliła w pozycji takiej, żeby dziecko jej wykonywało jak najmniejszą ilość ruchów i starała się to dziecko uspokoić, zagłaskać, rozmawiać cały czas do niego do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, a wtedy, kiedy przyjedzie to pogotowie, może dziecko prawidłowo ułożyć, przetransportować do szpitala, gdzie już dalej będzie miało specjalistyczną pomoc.
A co jeśli wydarzy się jakiś inny wypadek, jakieś złamanie, to co robić, jak jesteśmy na Kaszubach albo na Helu, to jechać z tym dzieckiem do lekarza samemu, do szpitala na SOR, czy czekać właśnie na przyjazd pogotowia?
To jest właśnie bardzo dobre pytanie, dlatego że każdy z nas przy wyborze pomocy medycznej ma trzy możliwości. Możemy udać się do przychodni, oddziału ratunkowego albo izby przyjęć, lub też wezwać pogotowie ratunkowe. Natomiast zaznaczam za każdym razem, żeby z dzieckiem nie udawać się do przychodni, do nocnej opieki zdrowotnej, tylko rozgraniczać urazy, również u dzieci pomiędzy oddziałem ratunkowym a pogotowiem ratunkowym. I jak rozgraniczyć urazy, kiedy wzywać pogotowie, a kiedy znowu udać się na oddział ratunkowy. Problem z poruszaniem się wynikającym z dolegliwości i trudny do opanowania ból. To są bezwzględne kwalifikacje do wezwania pogotowia ratunkowego. Natomiast każda inna sfera urazów u dzieci, gdzie rodzic się niepokoi tym urazem, czyli zastanawia się, przykładowo nawet wracamy wieczorem z wycieczki, jesteśmy zmęczeni, dziecko miało jak w ciągu dnia jakiś uraz nawet stawu skokowego i mówi, że no tato, boli mnie, dobrze, to jeszcze zobaczymy, damy okłady z lodu, damy leki przeciwbólowe i zobaczymy, przychodzi wieczór, co jest częstym schematem właśnie z życia wzięte, więc przychodzi wieczór, kładziemy dziecko spać i nagle mówi, jak ta noga, odsłaniamy tą nogę, a ta noga, jak mówiąc kolokwialnie, mówi się bania, czyli taka bardzo duży obrzęk, zaczerwienie w okolicy tego urazu, więc rodzic zaczyna się sam zastanawiać, niepokoić, może pojechać do oddziału ratunkowego. Więc chodzi o znalezienie przede wszystkim chirurga albo ortopedy, który może nie tylko ocenić, ale też zdiagnozować ten uraz. Więc wybieramy w takim wypadku oddział ratunkowy z zapleczem chirurgii dziecięcej. Pod koniec wakacji na stronie internetowej naszej fundacji będzie specjalna zakładka poradnikiem pacjenta, gdzie rodzic pacjenta będzie mógł wejść sobie i po podstawie wpisania dolegliwości będzie miał możliwość od razu podpięcia się pod mapę Google Maps, gdzie od razu z automatu skoczy mu adres wyboru pomocy medycznej, gdzie będzie miał najbliżej pomoc. Czyli przykładowo spółka Copernicus, szpital imienia Mikołaja Kopernika, oddział ratunkowy.
Czy na przykład z tych kaszub czy z tego helu to powinniśmy jechać do SOR-u dziecięcego właśnie w Gdańsku, w szpitalu Copernicus, czy pojechać do najbliższego oddziału szpitala, gdzie jesteśmy na danym terenie?
Powinniśmy, uważam, wykonać telefon do dyspozytora i zapytać się, gdzie mamy się zgłosić po pomoc. Pamiętajmy o tym, że numer 112 to nie jest tylko i wyłącznie synonim wzywania służb ratunkowych, ale często w sytuacjach awaryjnych, w sytuacjach nietypowych, tak naprawdę informator, gdzie mamy się udać po pomoc, jeżeli faktycznie będziemy tego potrzebowali. Przytoczę przykład z ostatnich 2 tygodni na dyżurze, kiedy jedna rodzina pacjenta pojechała z urazem Pelplina około 60 km do Kościerzyny i z Kościerzyny trafiła na oddział ratunkowy, oczywiście to było w godzinach nocnych, do nas na Nowe Ogrody, czyli tak naprawdę zatoczyła trójkąt. Często dzięki temu dyspozytorowi prawdopodobnie ten rodzic ze złamaną ręką akurat nie jechałby do Kościerzyny, tylko trafiłby bezpośrednio na Nowe Ogrody z tego Pelplina, co by po prostu przyspieszyło dwukrotnie tą ścieżkę pacjenta i rozpoczęcie prawidłowo procesu diagnostycznego.
Jak już jedziemy z dzieckiem samochodem, to powinniśmy je przypiąć, usadzić w foteliku, czy ono powinno leżeć?
Oczywiście za każdym razem dziecko musi być przypięte.
Ja chciałam się wtrącić, dlatego że czasami po prostu rodzicom się wydaje, że dziecka w tym foteliku nie da się usadzić, bo na przykład właśnie ma, nie wiem, złamaną nogę i w takim razie wzywać się trzeba pogotowie,
tak,
jeśli nie da się
tak,
w sytuacji...
wzywać pogotowie, tak, dokładnie tak. To jest właśnie prawidłowy transport do szpitala. Jeżeli dziecko nie jest w stanie być zapięte, ułożenie pozycji ciała nie uniemożliwia zapięcie foteliku po urazie, to niestety należy to dziecko zostawić na miejscu, skontaktować się z dyspozytorem medycznym i on pokieruje albo czasami poradzi krok po kroku, jak można inaczej ewentualnie ułożyć to dziecko. Pamiętajmy też o tym, że dyspozytor medyczny, to jeszcze raz zaznaczam, to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie wysyła zespoły pogotowia, ona tak naprawdę też podejmuje decyzję. Każdy przypadek jest inny. Jeżeli będzie uważała, że faktycznie będzie słyszała w głosie dziecka, które krzyczy dodatkowo, czego rodzic nie zgłosił, jest bardzo bólowe, to ona sama podejmie decyzję, czy dyspozytor powinien wysłać karetkę, czy też nie. Także ja bym jeszcze tylko wrócił do tych fotelików, bo to jest bardzo ważna kwestia, szczególnie teraz w trakcie podróży. Bardzo często obserwujemy też ogromny bałagan, jeśli chodzi o pewne elementy w samym pomieszczeniu samochodów, czyli różnego rodzaju butelki, różnego rodzaju książki, długopisy. Pamiętajmy o tym, że w chwili uderzenia nie tylko i wyłącznie zabezpieczenie samochodu, fotelików sprawia, ale też to, jak w chwili uderzenia wylatują z wszystkich tutaj przegródek wszystkie elementy, które nie są zabezpieczone i o tym też musimy pamiętać, żeby maksymalnie minimalizować elementy dodatkowe w samochodzie w trakcie właśnie transportu, szczególnie w dłuższych podróżach.
Teraz przejdźmy może do urządleń. Co możemy zrobić, jeśli dziecko zostanie urządlone przez osę albo szerszenia? Zawsze trzeba w takim wypadku jechać do lekarza z nim?
Przy każdym, co najmniej miejscowym stanie zapalnym należy kontaktować się z lekarzem. Nie ma znaczenia, z jakim owadem mamy do czynienia. Ważne jest to, jak nasz organizm się zachowa na podstawie danego alergenu. Przede wszystkim patrzymy na czas reakcji organizmu. W każdym przypadku urządlenia, kiedy czujemy duszność, kiedy czujemy, że puchnie nam twarz, za każdym razem wzywamy pogotowie ratunkowe. Natomiast kontaktujemy się z lekarzem pierwszego kontaktu w sytuacji, kiedy po prostu mamy narastający miejscowy obrzęk tkanek. Jeżeli chcemy szukać pomocy, to nie udajemy się na oddział ratunkowy z miejscowym stanem zapalnym, nie wzywamy pogotowia, tylko udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu na podstawie strony NFZ, szukamy najbliższej nocnej opieki zdrowotnej. Najczęściej daje się sterydy w postaci maści, czyli na przykład hydrokortyzon, który jest lekiem na receptę.
Chyba inna sytuacja jest nieco, kiedy na przykład owad trafiłby do buzi, do urządlenia doszłoby w jamie ustnej, to wtedy co robić?
Każdy obrzęk w okolicy twarzy, języka, gardła, przy połknięciu, urządleniu gardła, czujemy, że puchnie nam gardło, jest to sytuacja, która potencjalnie zagraża życiu i zdrowiu i musimy bezwzględnie wzywać pogotowie. Natomiast najczęstszym błędem w wyborze pomocy medycznej jest sytuacja właśnie urządlenia obrzęku twarzy, wsiadanie w samochód i udanie się do oddziału ratunkowego na własną rękę. Tego nie robimy. Każdy obrzęk twarzy, języka, uczucia duszności jest kwalifikacją do wezwania pogotowia ratunkowego.
No i na koniec jeszcze chciałam spytać pana o odwodnienie. Ile dzieci powinny pić w czasie upałów, bo bardzo szybko chyba się odwadniają?
Osoba dorosła nawet powinna pić od 3 do 4 litrów. Dzieci oczywiście w stosunku do swojej wagi powinny pić mniej. Natomiast my przede wszystkim musimy zawsze dzieci namawiać do picia i tutaj za każdym razem zwracamy uwagę, że to my jesteśmy rodzicami, to my kontrolujemy tą sytuację. I jeżeli dziecko nie chce pić wody lub też chodzi bez czapki, to nie powinno dalej się bawić, tylko musi być namawiane do picia. Musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden typowy objaw. Jeżeli my sami albo dziecko zwraca się problemem takim, że jest przemęczone i po w trakcie ekspozycji na słońce jest przemęczony i jeszcze pojawiają się bóle głowy, to już na tym etapie mamy pierwszy objaw wyczerpania upałem i będzie tylko gorzej. Każde wyczerpanie słoneczne, odwodnienie, gdzie dziecko jest lejące, apatyczne, ma pogorszenie właśnie kontaktu lub straciło przytomność, jest kwalifikacją do wezwania pogotowia. Ściągamy dziecko do cienia, nawadniamy, podając delikatnie małe łyczki, chyba że z dzieckiem jest gorszy kontakt. Wtedy nie dajemy wody, dlatego że boimy się, że z powodu zaburzeń świadomości, zaburzeń zachowania dziecko będzie wymiotować. Kładziemy dziecko na boku i czekamy wyłącznie na polecenia dyspozytora medycznego, oczekując na przyjazd pogotowia.
Bardzo dziękuję za te wszystkie rady. Bartosz Krasiński, ratownik medyczny w spółce Copernicus w Gdańsku, współzałożyciel fundacji AID Ratunek, zajmującej się między innymi edukacją dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Dziękuję panu za rozmowę.
Bardzo wszystkim dziękuję i naprawdę życzę z całego serca, żeby te nasze wakacje pomimo wzrostu chorych na koronawirusa były bezpieczne. Wszystkiego dobrego dla wszystkich państwa życzę.